Witam serdecznie w aktualnościach dnia posła do Parlamentu Europejskiego, pana posła Ryszarda Czarneckiego. Szczęść Boże, panie pośle, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie pośle, w nocy z poniedziałku na wtorek w Strasburgu Rosja ponownie otrzymała pełne prawo głosu w Zgromadzeniu Parlamentu Rady Europy. Natomiast wczoraj delegacje Polski, Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji i Słowacji opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ze względu na bezwarunkowe włączenie delegatów Rosji do zgromadzenia.
Tak, to prawda. Ta akcja, jak to określam, PPR, Partii Przyjaciół Rosji, odniosła skutek w Strasburgu i stało się to, uwaga, tydzień po tym, jak Unia Europejska, w ogóle nie szczyt Unii, Rady Europejskiej w Brukseli, jednomyślnie, co podkreślam, przegłosował przedłużenie sankcji wobec Federacji Rosyjskiej o kolejne pół roku. Te sankcje zresztą są właśnie co 6 miesięcy od 5 lat przedłużane. Jak widać, łatwiej jest było przerwać ten kordon sanitarny, tę izolację w Moskwie, w instytucji, która jest znacznie większa niż Unia Europejska. Rada Europy liczy 45 państw. Jest tam szereg państw obszaru postsowieckiego, dawnych republik Związku Sowieckiego, i część z nich, czy też ich przedstawiciele, z różnych powodów, czasem ze strachu, czasem z powodu interesu prywatnego czy politycznego, grają, współpracują z Rosją. To, co martwi, to, że jeden z przedstawicieli Polski, pan poseł Krzysztof Mieszkowski z klubu parlamentarnego PO Nowoczesna, zagłosował za Rosją. To zdumiewające. I wymaga wyjaśnienia. Natomiast to była decyzja symboliczna. Nie zmienia to podkreślam, kwestii utrzymania sankcji gospodarczych, a także dalej czarnej listy dla osób, które w sposób czynny uczestniczyły na przykład w agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ale uwaga, Rosja też podjęła się na taką demonstrację, mianowicie czterech z tych osób z czarnej listy znalazło się w delegacji właśnie do Strasburga. Więc jest to takie zagranie na nosie Zachodowi ze strony Kremla. Tym niemniej, jeszcze raz podkreślam, nie będzie miało to wpływu na przykład zawieszenie sankcji amerykańskich czy unijnych wobec Federacji Rosyjskiej.
Panie pośle, jakie scenariusze? Polska, Estonia, Litwa, Łotwa, Ukraina, Gruzja i Słowacja opuściły obrady. Mówią, że muszą sprawę podjąć w otwartej dyskusji ze swoimi zapleczami politycznymi. A zatem co może się wydarzyć? Co przed nami?
Na pewno będzie próba pewnego ostracyzmu wobec delegacji rosyjskiej ze strony bardzo znaczącej części, nie większości, ale dużej części Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Choć mleko się rozlało w związku z tym, tutaj fakt jest faktem. Teraz myślę, że Rosja będzie uaktywniać swoich lobbystów, przyjaciół w strukturach Unii Europejskiej, tak aby dążyć do właśnie ograniczenia sankcji, zawieszenia czy nawet zlikwidowania, choć mam wrażenie, że nie będzie to dla niej proste. Kolejna decyzja w tej sprawie nastąpi na grudniowym szczycie Unii w Brukseli.
Panie pośle, w niedzielę ma się odbyć specjalny szczyt poświęcony obsadzeniu 5 najważniejszych unijnych stanowisk. Chodzi o funkcję przewodniczącego Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, szefa unijnej dyplomacji, prezesa Europejskiego Banku Centralnego i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wiemy, że ubiegłotygodniowy szczyt zakończył się bez porozumienia w tej sprawie. Czego możemy spodziewać się po tym niedzielnym najbliższym szczycie?
Tak, ten szczyt zacznie się o godzinie 18 w Brukseli, ale uwaga, tuż przed nim w piątek i sobotę będzie szczyt G20 w Japonii. Czemu o tym mówię? Ponieważ na tym szczycie będą reprezentowane cztery państwa główne członkowskie Unii. Zostawmy Wielką Brytanię, która już żegna się z eurostrukturami. No, Włosi pewnie też tu nie będą mieć decydującego zdania, ale na pewno prezydent Macron z panią kanclerz Merkel targu dobić mogą. Jest prawdopodobne, ale oczywiście, jak wiadomo, jest takie powiedzenie, że kto na konklawę wchodzi papieżem, wychodzi kardynałem, więc na razie jeszcze nie ma co mówić, że ktoś na pewno będzie szefem Komisji Europejskiej, ale Francja forsuje kandydaturę byłego komisarza, byłego ministra rolnictwa i spraw zagranicznych Francji i obecnie negocjatora warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii ze strony Brukseli, pana Michela Barnier. Niemcy oponują, ale mam wrażenie, że trochę taktycznie, tak po to, żeby uzyskać dla siebie bądź tekę szefa Europejskiego Banku Centralnego dla Jensa Weidmana. Jego kadencja rozpocznie się 1 listopada, bądź też, uwaga, szefa Europarlamentu dla Niemca lub Niemki. No i też pewnie silną tekę komisarza gospodarczego dla swojego reprezentanta. Można więc powiedzieć, że no być może te decyzje praktyczne, nie w sensie formalnym, bo one zapadną w niedzielę, ale praktycznie zapadną daleko, daleko, wiele tysięcy kilometrów od Europy, bo właśnie w Japonii. Natomiast na pewno nie będzie w najbliższych kilku tygodniach ustalony cały skład Komisji Europejskiej. Może nastąpić 17 lipca przegłosowanie przez Parlament Europejski kandydata na szefa Komisji Europejskiej, obojętnie kto nim będzie. I on wtedy będzie miał no tak 2-3 miesiące na przedłożenie proponowanego składu Komisji, gdzie każdy kraj będzie delegował swojego komisarza, ale musi on uzyskać aprobatę szefa Komisji. Juncker kilku kandydatów odrzucił. No i tutaj oczywiście zaczyna się pewna polska gra, tak żeby nasz kandydat miał silną tekę, silne portfolio, takie, które będzie no, zgodne z naszymi interesami narodowymi.
No właśnie, panie pośle, coraz częściej się mówi, że ten kandydat powinien być reprezentantem naszej części Europy, Europy środkowo-wschodniej, a zatem na ile jest to realny plan, na ile jest to realny scenariusz rzeczywiście, że kandydat z tej części Europy, z Europy środkowo-wschodniej, myślę o Grupie Wyszehradzkiej albo o sojusznikach idei Trójmorza, będzie zajmował ważne unijne stanowisko?
Parytety geograficzne są nieubłagane. Przez ostatnich 10 lat dwóch obywateli Polski zajmowało stanowiska topowe unijne. Przez 2,5 roku Jerzy Buzek, szef Europarlamentu. Przez 2,5-letnie kadencje, w sumie 5 lat, pan Donald Tusk, szef Rady. W związku z tym 7,5 roku na 10 lat to wyklucza na przykład w tej chwili Polskę z rozgrywki o jedno z tych pięciu stanowisk, o których ojciec mówił. Natomiast no, mówi się o kandydaturach dwóch osób z naszego regionu w kontekście na przykład szefa Rady Europejskiej bądź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za politykę zewnętrzną, zagraniczną i sprawy bezpieczeństwa, czyli szefa unijnej dyplomacji. I tu się wymienia dwa nazwiska: obecnej prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović, bardzo dobrze, tak powiem, zaprzyjaźnionej, mającej się relacje z panem prezydentem Andrzejem Dudą, a także o byłej już przez dwie kadencje, ale byłej już prezydent Litwy, pani Biali Grybauskaitė. Natomiast, no, czy tak się stanie, zobaczymy. Lepiej oczywiście, żeby osoby z naszego regionu były reprezentowane w tej piątce, no bo to wtedy jest taka większa wrażliwość na sprawy naszego regionu, a obecnie dostrzegam w bardzo wielu obszarach, także w tej chwili ostatnio próba forsowana przez dawną 15 WG wprowadzenia podatku od paliw, podatku no, de facto żyjącego w kopalni, a więc tak naprawdę w polską gospodarkę. To pokazuje taki swoisty mecz między tą starą Unią a nową Unią, naszym regionem Europy. Tym bardziej byłoby dobrze, gdyby reprezentanci naszego regionu byli mocno reprezentowani w tych ścisłych władzach Unii.
I do tego rzeczywiście w grze jest w dalszym ciągu, w ciągu, panie pośle, ta piłka dotycząca klimatu, pakietu klimatycznego. Tutaj polskie stanowisko jest także bardzo jednoznaczne i transparentne.
Tak, tutaj chciałem sprostować, bo były takie informacje w przestrzeni medialnej w Polsce, że Polska w zasadzie niemal samotnie, tam jeszcze tylko dwa państwa złożyły weto wobec tej propozycji tak zwanej neutralności klimatycznej. Otóż chciałem powiedzieć, że tych państw według mojej wiedzy, obrady są tajne Rady Europejskiej, ale według mojej wiedzy, myślę, że mamy ją dobrą, było to aż 7 państw, czyli z Grupy Wyszehradzkiej Polska, Czechy, Węgry, z krajów bałtyckich Litwa, Estonia oraz z Bałkanów Rumunia, która w tej chwili przewodniczy Unii Europejskiej, ma prezydencję, oraz Chorwacja, więc 7 państw, pomijając Wielką Brytanię, która wychodzi z Unii, to jest 7 państw na 27, a więc ponad 25%. I to jakby pokazuje, że tutaj są, uderza się w interesy nie tylko naszego kraju, ale całego regionu. Te kraje muszą się wspólnie bronić. Zresztą akurat Polska powinna być chwalona za to, że walczy o ekologię, to jeszcze bardziej niż kraje w Europie Zachodniej. Ja tych zarzutów od Polski nie rozumiem. Przypomnę, że o czym zresztą mówił wielokrotnie pan minister Jan Szyszko, warto to wspomnieć. Polska miała zredukować o 6% poziom emisji CO2 według protokołu z Kioto. Wykonała 500% normy, zredukowała prawie 30%. Tymczasem Unia Europejska tego swojego limitu, a może mówiąc ściślej, państwa dawnej 15, one się rozliczały grupowo, taką możliwość miały, one tego limitu redukcji swojego nie wypełniły. Zresztą, o czym my mówimy, przecież Unia Europejska generuje zaledwie 11%, 1/9 światowej emisji CO2. I tutaj nie jest to problem Europy w skali globalnej, to jest problem Chin, które są tutaj trucicielem, Rosji, w jakimś sensie także Ameryki, ale Brazylii, Indii, te państwa w ogóle są niekontrolowane. I tutaj, jeżeli Europejczycy zaczynają tutaj jakieś próby wymuszania na biedniejszych państwach europejskich, czyli państwa naszego regionu, obarczania nas kosztami, dużymi kosztami wprowadzania standardów ekologicznych, a na przykład podpisuje się właśnie w tych tygodniach umowę Unia-Chiny i tam od Chin się nie wymaga walki z CO2, to widać, że tutaj są to takie double standards, podwójne standardy. To zresztą niestety bywa praktyką unijną.
Panie pośle, dziękuję za ten dzisiejszy, bieżący, aktualny komentarz. Będziemy oczekiwali na ten niedzielny, specjalny szczyt. Wtedy na pewno będą kolejne sprawy ważne do podjęcia w komentarzach i w rozmowach na antenie Radia Maryja. Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję za zaproszenie. Kłaniam się.
Rozmawialiśmy z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem posłem Ryszardem Czarneckim.